Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Roli świeckich w Kościele mówił Benedykt XVI do trzeciej grupy polskich biskupów pielgrzymujących do progów apostolskich. O znaczeniu i owocach wizyty ad limina ojciec Tadeusz Cieślak będzie rozmawiał z metropolitą lubelskim arcybiskupem Józefem Życińskim. Na tydzień przed Wigilią opowiemy też o tym, jak piecze się opłatki. 17 grudnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Życie parafii, apostolstwo świeckich, w tym ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz kościelne zaangażowanie społeczne. To główne tematy podjęte przez Benedykta XVI w przesłaniu do polskich biskupów, którzy zakończyli wizytę ad limina. Trzecią grupę hierarchów z diecezji centralnej, wschodniej i północno-wschodniej części kraju papież przyjął w sali klementyńskiej.
Umiłowani bracia, biskupim posługiwaniu. Z radością witam was wszystkich trzeciej grupy biskupów z Polski, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Niech wspiera was Maria, Matka Kościoła, niech dobry Bóg wam błogosławi.
W swoim przesłaniu Ojciec Święty wskazał na centralną rolę parafii w życiu polskiego Kościoła. Powinna stawać się ona, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, wspólnotą i rodziną, nawet wtedy, gdy jest liczna i łatwo w niej o anonimową masowość. Ważna rola w tym dziele przypada świeckim, dla których miejsce przewidziano w takich ciałach doradczych jak rady do spraw duszpasterskich czy ekonomicznych. Konieczny jest też żywy kontakt duszpasterzy z różnymi wspólnotami apostolskimi, jakie działają w ramach parafii, a także współpraca różnych istniejących tam grup. Benedykt XVI powrócił też do kwestii katechezy dorosłych, która powinna koncentrować się na doświadczeniu sakramentalnym, a szczególnie na przeżywaniu misterium Eucharystii.
Gdy chodzi o ruchy i środowiska apostolskie, papież przypomniał potrzebę ich włączenia w powszechną wspólnotę Kościoła. Chodzi zwłaszcza o te grupy, które nawiązały żywy kontakt z kościołami niekatolickimi. Może to stanowić cenny wkład w dzieło ekumenizmu, potrzeba jednak czuwać, by ruchy nie traciły własnej tożsamości katolickiej. Benedykt XVI zachęcił też biskupów do otoczenia specjalistycznym duszpasterstwem także innych środowisk ludzi świeckich, w tym zwłaszcza polityków. Niemniej jednak wciąż w mocy pozostaje soborowe zalecenie dokonywania stałej oceny poprawności relacji pomiędzy wspólnotą polityczną a Kościołem.
Ojciec Święty wyraził radość z rozwijającego się w Polsce wolontariatu oraz innych inicjatyw społecznych i charytatywnych. Często powstają one oddolnie i potrzeba im wyraźnego wsparcia ze strony wspólnoty Kościoła. Dotyczy to także ruchu misyjnego wśród wiernych świeckich. Niech wielkie dzieło misyjne całego Kościoła wspierają duchowo i materialnie wszyscy zgodnie z własnym powołaniem chrześcijańskim, ze świadomością obowiązku, który wypływa ze chrztu, by nieść wszystkim narodom ewangeliczne orędzie miłości Chrystusa, powiedział do polskich biskupów Benedykt XVI.
Gościem w studiu jest metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam radio słuchaczy.
Kończy się wizyta ad limina apostolorum polskich biskupów. Co zmieniło się od ostatnich 7 lat?
Przede wszystkim najbardziej boleśnie odczuwaną zmianą jest odejście Jana Pawła II. Msza święta w Bazylice Świętego Piotra zjednoczyła nas 30-40 metrów od grobu Jana Pawła II. I ten grób jest dla nas także przesłaniem. Zarówno bliskość i duchowe promieniowanie Piotra i Pawła i Jana Pawła, jak i sam fakt prostoty tego grobu. Dziś, kiedy tak wiele środowisk tęskni za dekoracją, reklamą, prostota kogoś, kto całe życie znikał, żeby wskazywać na Chrystusa, przemawiała do nas bardzo silnie.
Ojciec Święty wskazał w 3 kolejnych przemówieniach grupy tematów, ale i wyzwań, przed jakimi stoi polski Kościół. Co moglibyśmy wskazać jako te najbardziej charakterystyczne wyzwania, te najbardziej może palące?
Zacząłbym od przeciwdziałania pesymizmowi. Chrześcijaństwo nadziei, chrześcijaństwo radości czuliśmy nawet w kontekście śmierci Jana Pawła II, bo przecież kiedy wielu się obawiało, że po tej śmierci wszystko nam się zacznie sypać, okazało się, że dwie grupy, które najsilniej przeżywały przesłanie Jana Pawła II po jego odejściu, to ci, na których najczęściej się narzeka: młodzież i dziennikarze. Więc nie wolno nam stawać na pozycji przegranych, skazanych na nieuchronny fatalizm sekularyzacji. To jest zadanie, które czuliśmy w spotkaniach z Ojcem Świętym, jego przesłanie nadziei, delikatności, Ewangelii, która przemawia do najbardziej czułych strun ludzkiej duszy, a równocześnie odejście od wspominania tego, co było wczoraj, bo wczoraj było radykalnie różne, i podjęcie nowych wyzwań na poziomie ruchów, stowarzyszeń katolickich, nowych działań ze strony laikatu, umieć tym ludziom zaufać. Wtedy perspektywa chrześcijaństwa w trzecim tysiącleciu nie wygląda pesymistycznie.
Jak można było ukonkretnić te wyzwania, na przykład gdy chodzi o archidiecezję lubelską?
Czymś, co odbieram bardzo pozytywnie, jest duża rzesza wolontariatu. Ta młodzież poświęca się, na przykład przygotowując w okresie zimowym kanapki, które wozi dla bezdomnych na dworzec kolejowy. Tyle oznak ich idealizmu, solidarności, choćby pomoc dla uboższych kolegów przez zbieranie funduszy na stypendia umożliwiające dalszą naukę. Podobnych inicjatyw jest wiele. Umieć dostrzegać dobro, wydobywać je, to też jeden z owoców biskupiej pielgrzymki do grobów apostolskich, żeby nie ulegać temu, co bolesne, co dominuje w mediach na co dzień, wydobywać te pokłady dobroci i nadziei, których ukazanie jest naszym obowiązkiem.
Tym znakiem nadziei i pewnego pozytywnego myślenia o rzeczywistości nas jako chrześcijan jest obecność też stowarzyszeń, pewnej pogłębionej formacji laikatu.
Gdy patrzymy na wiele grup, na ich zaangażowanie modlitewne, ich świadectwo, jest to czymś optymistycznym, ale z drugiej strony ten pluralizm niesie pewne nowe wyzwania, jakich nie było wczoraj, niesie postawę tych, którzy dość szybko lubią się gorszyć. Ten wątek wyszedł podczas naszych spotkań z księdzem arcybiskupem Ryłką, gdy rozmawialiśmy o neokatechumenacie i pewnych regulacjach prawnych dotyczących wspólnot neokatechumenalnych. I tu mieliśmy w Polsce niemądre publikacje, które atakowały neokatechumenat, starając się przypisać im wady wyssane z palca, nierealne. Właśnie ksiądz arcybiskup położył nacisk na to, co nas jednoczy w świadectwie wiary neokatechumenów. Natomiast żeby przeciwdziałać zarzutom, że oni tworzą specjalną grupę pozbawioną kontaktów z resztą modlących się, w tych nowych przygotowanych regulacjach jest między innymi projekt, żeby każda wspólnota neokatechumenalna przynajmniej jedną mszę świętą w miesiącu miała z całą wspólnotą Kościoła. Więc to jest jakiś pozytywny symbol tej więzi, o którą pewne środowiska się obawiały. Natomiast przy wielu innych zarzutach podkreślano także i dziś w dyskusji, że zarzuty były na wyrost niesprawiedliwe i że trzeba dostrzec ludzi, którzy niejednokrotnie przebyli długą drogę, by w Kościele odnaleźć swoje najbliższe środowisko.
Poruszyliśmy tu ważny temat, problem jedności Kościoła, jedności głoszenia, jedności nauki, jedności modlitwy, ale też takiej jedności, można powiedzieć, społecznej. Mówił również o tym Ojciec Święty. Jakie wyzwanie na tym polu stoi przed polskim Kościołem? Jakie problemy można tutaj dostrzec?
Tych wyzwań jest wiele i to nie tylko przed polskim, jak się patrzy na polaryzację stanowisk w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony mamy fundamentalistów, a z drugiej strony zeświadczałych liberałów. Kiedy się tam słyszy zarzuty kierowane na przykład w stronę matki Angeliki, odpowiedzialnej za telewizję, są to pewne mechanizmy, które funkcjonują w Polsce. Tylko przyznam się, że osobiście nigdy bym nie skierował takich zarzutów w stronę matki Angeliki, kiedy słyszę jej komentarz. Jej się czasem czasem wyrwie jakieś zdanie, którego prawdopodobnie potem żałuje, ale to nie jest jakaś alternatywna wizja Kościoła. Natomiast podczas naszych spotkań w kongregacjach dwukrotnie pojawiła się kwestia Radia Maryja. Najpierw w kongregacji nauki wiary ksiądz prałat Charles Szykluna, Maltańczyk, podjął kwestię, kiedy media katolickie pozostają nadal mediami katolickimi, jeśli wypowiadają opinie odmienne. Sformułował prostą zasadę. Stanowiska indywidualnych biskupów w sposób naturalny mogą się różnić, natomiast stanowisko Konferencji Episkopatu Polski jest zobowiązujące. Media katolickie, które chcą być katolickimi, winny przemawiać, ukazując tę samą wizję, jaką ukazuje Konferencja Episkopatu Polski, więc to nie może być tak, że biskupi podkreślają 40. rocznicę zakończenia soboru, a ktoś sugeruje, że przed soborem to dopiero była piękna teologia, a potem się wszystko zaczęło psuć. To nie może być tak, że Ojciec Święty i biskupi mówią o chrześcijańskiej odpowiedzialności za zjednoczoną Europę, a tymczasem ktoś, kto występuje, czy próbuje występować jako przedstawiciel głosu katolickiego, straszy tą Europą i mówi tylko o jej negatywach, nie ukazując tej obecności chrześcijaństwa w kulturze. Ten sam wątek wyszedł później w sekretariacie stanu, kiedy ksiądz arcybiskup Laiolo podjął pytanie postawione przez księdza prymasa i wskazał, że istnieją pewne granice pluralizmu i gdyby ktoś dziś sądził, że w ramach pluralizmu chrześcijańskiego może ignorować nauczanie soboru albo dokumenty papieskie czy dokumenty konferencji episkopatu, wtedy sam siebie wyłączałby ze wspólnoty mediów katolickich. Więc tutaj jest nasze poczucie odpowiedzialności, ażebyśmy głosząc Ewangelię, umieli szukać tych wartości, które są fundamentalne w naszym przekazie, żeby ta podstawowa wizja chrześcijaństwa przemieniającego kulturę łączyła nas. I to jest na pewno do zrobienia, tylko trzeba wyeliminować amatorskich polityków, którzy bardzo chcieliby przemienić chrześcijaństwo na swój wzór polityczny, bo partie polityczne zmieniają się, programy i deklaracje bardzo szybko załamują się. Natomiast Ewangelia Jezusa Chrystusa musi pozostać czymś ponadczasowym i jednoczącym nas wszystkich.
Jakie podsumowanie tej wizyty ad limina apostolorum moglibyśmy usłyszeć od księdza arcybiskupa?
Sądzę, że w tym podsumowaniu dźwięczy znowu nadzieja. Jest nowy Ojciec Święty, a właściwie widać tę ciągłość stylu i osobowości. Różne osobowości, a równocześnie tak bardzo wierne tym samym prawdom, temu samemu przesłaniu. Kiedy spotykaliśmy się z Ojcem Świętym i przywoływaliśmy jego poprzednika, czymś, co fascynowała, była ta jego delikatność, wrażliwość, ten wielki szacunek, z którym wspominał Jana Pawła II. I to wszystko jest jakimś fundamentem nadziei. Nie trzeba wpadać w samo uwielbienie. Trzeba pamiętać, że kiedyś dobre wskaźniki życia religijnego miała Belgia, miał Quebec w Kanadzie, Holandia, która wysyłała najwięcej misjonarzy na tereny Afryki czy Ameryki Południowej. Dziś to się zmieniło. Więc ich negatywne doświadczenia dla nas powinny być zobowiązaniem i wyzwaniem, ale w tym wszystkim winna dominować nadzieja zakorzeniona w łasce niesionej przez zmartwychwstałego Chrystusa. I śmiem twierdzić, że tutaj u grobów apostolskich umocniliśmy naszą nadzieję.
Osobisty związek Benedykta XVI z Lublinem.
Cieszyliśmy się, kiedy kardynał Ratzinger przybył do Lublina, by odebrać doktorat honoris causa. I co jest piękne, on do dziś pamięta szczegóły tamtej uroczystości i pamięta swój pobyt w seminarium, pamięta ustawienie stołów. A przy tym przedstawia to w sposób tak dyskretny, tak delikatny, że tu wychodzi znowu jego osobowość. Przekazałem mu książkę wydaną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zawierającą wyniki sesji międzynarodowej, publikacja w języku angielskim. Sesja dotyczyła tożsamości Katolickiego Uniwersytetu w społeczeństwie postmoderny. Przeglądał, kojarzył niektóre nazwiska. I w tym wychodzi całe bogactwo papieskiej osobowości. Dziękujmy Bogu za osobowości tych papieży, których spotyka nasze pokolenie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Za tydzień w wigilijny wieczór weźmiemy do rąk opłatek, aby przełamać się nim z najbliższymi i złożyć sobie życzenia świąteczne. Pieczenie odbywa się bardzo prosto. Wystarczy mąka i woda. Błonie koło Tarnowa to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w których wypieka się opłatki. Znajduje się tam gospodarstwo Seminarium Duchownego. W tym roku przygotowano w nim 150 tysięcy kompletów opłatków, czyli 1 000 000 sztuk. Jak piecze się wigilijne opłatki? Sprawdzał to Krzysztof Drwal.
W pierwszej kolejności to mieszanie mąki, wody, czyli przygotowanie, a później rozlewanie już na piece i wypiek. Ksiądz Wiesław Czaja, zastępca dyrektora ekonomicznego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Te opłatki, które rozdaje się według tradycji, podaje zwierzętom właśnie, kolor uzyskuje się przez dodawanie barwnika spożywczego.
To urządzenie co to jest?
Tu w ręku właśnie trzymam nalewaczkę, którą zalewa się formy.
Przygotowane ciasto polewaczką wlewamy tutaj na formę, zamykamy i jak długo pieczemy?
To około 4 minut, bo mamy 4 piece, także pan, który wypieka, systematycznie, cyklicznie przechodzi do następnego pieca i kiedy zaleje, w pierwszym już po prostu podnosi pokrywę i wyciąga gotowy opłatek, cały blat taki.
Te wzory chyba dzieciom się najbardziej podobają, co przedstawiają?
Głównie właśnie to są elementy związane z Bożym Narodzeniem. Mamy i stajenkę, i żubek, mamy Matkę Bożą pochyloną nad dzieciątkiem. Dolna płyta jest gładka, natomiast górna ma wygrawerowane symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia, które właśnie pod wpływem temperatury wytłoczenie tworzą w opłatku.
Jeżeli otworzymy i wyciągniemy już upieczony opłatek, co potem się dzieje?
Później te opłatki są przenoszone do nawilżalni, bo następna część to wycinanie. Muszą być odpowiedniej wilgotności, żeby nie ulegały złamaniu. Stąd też w nawilżalni przebywają właściwy czas i później już panie te opłatki wycinają.
Kładzie się do maszyny i wycina się opłatki duże, a z tych dużych opłatków wycinamy małe, tak jak widać. A później liczymy i pakujemy.
Mamy różne asortymenty. Są komplety duże, w których znajdują się 4 opłatki, komplety małe w podobnej ilości oraz niepakowane tylko po 60 sztuk, czyli tak zwane kopy. Inną wartość ma opłatek przynoszony przez służby kościelne. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż przy marketach, ja bym tutaj podzielił jeszcze tą sprzedaż na 2 kategorie. Jedna to typowo komercyjna, natomiast druga to zarobek, ale przeznaczony na funkcjonowanie jakichś domów społecznych czy domu dziecka. I u nas również tacy są, którzy się zaopatrują i sprzedając te opłatki dochód przekazują na przykład na dom dziecka. Wypiek opłatków i komunikantów jest częścią działalności Seminarium Duchownego, stąd też wszelki dochód związany z takową sprzedażą przeznaczony jest na funkcjonowanie Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jest ogromnym kompleksem, nie tylko jeśli chodzi o budynek, ale i również o kleryków, którzy tam przebywają. Dlatego no i potrzeby są większe, wiemy jakie są dzisiejsze czasy, stąd też staramy się tutaj prowadzić wszelaką rodzaju działalność, aby wspierać funkcjonowanie Seminarium Duchownego. Akurat ten dzień, wymowa tego wieczoru jest tak szczególna, że mimo iż się ma do czynienia z tym opłatkiem niemalże cały rok, to on chyba swój taki specyficzny wydźwięk właśnie wtedy osiąga i chyba nie jest się narażonym na powszedniość tego.
Radio Watykańskie. Reportażem o pieczeniu wigilijnych opłatków kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.